Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Leśne Wędrowanie.
A to nasze leśne wędrowanie dzisiaj odrobinę wśród takiej żywej muzyki przyrody. A ta muzyka to delikatnie szemrzący kropla za kroplą deszczyk. Chciałoby się powiedzieć, że taki majowy, spokojny, równomierny deszczyk, choć przecież dzisiaj już 10 dzień czerwca, ale tak to właśnie na zewnątrz jest. Jak to dobrze, że są tacy, którzy mają przedłużony weekend, więc można spokojnie podpoczywać w sobotę rano, a później już, kiedy ten deszcz być może ustanie, choć są i tacy, którzy lubią skąpać się w takim właśnie wiosennym deszczyku, no to wtedy warto wybrać się do lasu, bo ten las pachnie zupełnie, ale to zupełnie inaczej. To wszystko przed nami, jak to dobrze, że te krople deszczu się zaczęły już wczoraj pojawiać, jak to dobrze, że te krople deszczu są już dzisiaj także. No bo wiadomo, że odrobina suszy jednak w ostatnich dniach dała się we znaki i także te zakazy związane również z naszym turystycznym uczestnictwem w lesie, wierzę, że Państwo także obserwowali. A my, jak zawsze, obserwujemy. I las, i przyrodę. Witamy Państwa w sobotę o poranku. Bogusław Wichrowski ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Dzisiaj także jeszcze jeden bardzo szczególny głos będzie się pojawiał i to w większości na życzenie tych radiosłuchaczy, którzy byli razem z nami tydzień temu. Tak, drodzy Państwo, to był taki moment i to było wtedy, kiedy prezentowaliśmy opowieści, czyli tak zwane przyrodejki, bo chociażby takie książki pod takim hasłem wydaje Marcin Kostrzyński, czyli Marcin z lasu, autor filmów przyrodniczych, obserwator przyrody, z wykształcenia dziennikarz, leśnik i operator kamery, współautor wielu nagradzanych filmów przyrodniczych właśnie, autor książek przyrodyjki, gawędy o wilkach i innych zwierzętach, no i oczywiście o dzikach. A te dziki okazuje się, że wzbudzają sensacje, zwłaszcza w najmłodszych.
Ile żyją dziki?
Wiesz, bo ja tymi dzikami się trochę zajmuję. I niestety statystycznie dzik w tej chwili nawet nie żyje 3 miesięcy. A te lochy do mnie przychodzą 11 lat. My się znamy 11 lat. Trudno, no co, no to jest jak rodzina, no. Tyle czasu, to można się dobrze poznać. Ale jest u mnie jedna locha, która nazywa się locha gryząca w tyłek. Bo to jest idealnie imię, które oddaje jej charakter, bo gdy ja się schylam po papierek na przykład, to ona znajduje się nie wiadomo skąd i gryzie mnie w tyłek, ale delikatnie. Tylko że dla dzika delikatnie, to widzieliście po pierdziku, jak wyleciał w górę, to też miało być delikatnie. To wcale delikatnie nie jest. Ale okazuje się, że w jej rodzinie jest taka kultura, że jak one się spotykają, na przykład dwie siostry, to na dzień dobry robią sobie tak żółwik albo przybipiątkę, czyli gryzą się w tyłek. Czyli tak naprawdę to ona mnie bardzo lubiła, że ja powinien się odwrócić i też ją lekko ugryźć w tyłek, to wtedy byłaby bardzo satysfakcjonowana.
Ile jeden dzik rodzi?
Ile jeden dzik rodzi? Wspaniałe pytania. Dzik rodzi czasami więcej niż 12 dzików małych, a ma 12 cycuszków. Dlatego tutaj, o tu macie dziczego berka akurat. Dlatego zazwyczaj się synchronizują dwie matki albo trzy, które są albo ciotkami, albo siostrami. I jak któraś ma za dużo dziczków, to oddaje, ale tylko pierwszego dnia cioci, takiego dziczka na wychowanie. Wiecie dlaczego? Bo każdy dziczek ma swój cycuszek. On może pić mleko tylko z jednego cycuszka, nie może z dwóch.
A jak w ogóle dziki mogą rodzić dzieci?
O, ale to jest...
Aż się zasapał pan Marcin z lasu. Oczywiście warto zerknąć gdzieś w mediach społecznościowych, żeby zobrazować sobie te wszystkie opowieści, które dzisiaj prezentujemy. Opowieści pana Kostrzyńskiego, pana Marcina Kostrzyńskiego, czyli Marcina z lasu. Warto podejrzeć te wszystkie filmiki z ukrytych kamer prezentowane gdzieś w mediach społecznościowych. I tak to jest, że w czerwcu chyba dobrze jest świętować Dzień Dziecka przez cały miesiąc i między innymi posiłkować się również taką wiedzą, czy też chęcią zdobycia wiedzy przyrodniczej przez najmłodszych.
A jak w ogóle dziki mogą rodzić dzieci?
Rozumieją Państwo tę niesamowitą konsternację publiczności podczas Festiwalu Przyrody, Lubelskiego Festiwalu Przyrody, organizowanego przez Fundację dla Przyrody w Ogrodzie Saskim w Muszli Koncertowej, w pięknej otulinie przyrodniczej, niemalże leśnej przecież tak naprawdę. Takie oto ważne i poważne pytania padają od tych najmłodszych przyrodników. No i proszę tutaj nie mówić, że dzieci interesują się tylko i wyłącznie najnowszą technologią. Okazuje się, że przyroda też je żywo interesuje.
Dziki mogą rodzić dzieci, nawet muszą rodzić dzieci, żeby były kolejne pokolenia dzików. Co więcej, dzicza mama, ona potrafi przezwyciężyć strach przed człowiekiem i nie ma takiego strachu, żeby ona nie obroniła swojego dziecka. I teraz tak, jak jesteście w parku i naraz dzik biegnie w waszą stronę, bo on ma z tyłu małe dzieci, to trzeba wytrzymać. On podbiegnie na metr, jak stąd do tego kwiatka, i obróci się i wróci. Nie zrobi wam krzywdy, tylko większość ludzi nie wytrzymuje do takiego metra, tylko bierze i ucieka. I stąd się wzięło powiedzenie, że dzik goni ludzi, a tak naprawdę nie ma.
Dlaczego dziki muszą rodzić dzieci?
Czego dziki muszą robić dzieci? Chrum, chrum! To powiem ci jeszcze coś więcej, że te dzieci są czasami w paski, a czasami są też w kropeczki, takie biało-czarne, ale żaden dzik nie robi przykrości tym, które są białe w czarne kropeczki albo czarne w białe kropeczki, bo wszyscy się bardzo lubią.
Ale dlaczego mają taką obroń?
Czy ktoś z rodziców mógłby przetłumaczyć pytanie? Bo to było dosyć trudne.
Dlaczego ma taką obręcz?
Mamy tłumacza.
Jaką mają ochronę?
Jaką mają ochronę? Może to było takie pytanie.
Jaką dziki mają ochronę?
O kolory! Chyba dziewczynce, bo jak mówiliśmy o proszkowanych, dlaczego mają takie obręcze niektóre? Ja tak właśnie.
Wiesz co? Bo jak taki dziczek położy się pod świerkiem albo w takiej trawie, to nikt go nie może zobaczyć, jak on się nie rusza. W ogóle nic a nic. Dlatego dziczki mają takie paseczki, żeby się dobrze ukrywać. Ale trudne pytania. Całe szczęście, że znam odpowiedź, albo no, proszę.
Po czym można rozpoznać mamę dzika albo tatę dzika?
Aż tutaj głęboki oddech wziął pan Marcin z lasu, no bo rzeczywiście głębokiego zastanowienia wymaga odpowiedź na tak postawione przez młodego przyrodnika pytanie 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Jak różni się mama i tata dzika, nawet jak się nazywają tak naprawdę już w tym języku typowo przyrodniczym, to także pytanie do Państwa.
Po czym można rozpoznać mamę dzika albo tatę dzika?
lasmałpkaradio.lublin.pl.
Po czym można rozpoznać mamę dzika albo tatę dzika?
Leśne wędrowanie.
Mamy zielone i oczywiście gramy w zielonie. W zielone gdzie indziej, jak nie w leśnym, zielonym właśnie wędrowaniu. Ach, te przedpołudniowe dźwięki muzyki i ptasich treli, czy to w radiu, czy za oknem. Chyba, że ktoś ma to po prostu gdzieś w domu, gdy otworzy okno, no ale jeżeli nie ma tego wokoło swojego miejsca zamieszkania, no to oczywiście warto posiłkować się jak najbardziej radiem, zwłaszcza, że wśród tych ptasich treli radiowych z leśnego wędrowania nie przebiegają między innymi gdzieś tam przez okno na przykład skrzydlate komary, które potrafią ukąsić i ugryźć, pisze jeden z naszych radiosłuchaczy. A jak tam Państwa wrażenia? 801 50 10 22, także 81 743 7383. I czy ten deszczyk taki, który, tak jak powiedziałam na początku audycji, delikatnie przypomina nam majowy cieplutki deszczyk u wszystkich u Państwa w regionie i czy wszyscy znają odpowiedź na nasze pytanie?
Po czym można rozpoznać mamę dzika albo tatę dzika?
To jest bardzo ważna rzecz. I jak tak naprawdę w świecie przyrodniczym nazywa się mama dzicza i oczywiście tata dzik. 801 50 10 22, a także lasmałpkaradio.lublin.pl. To są pytania przyrodnicze do Państwa. Pytania być może nie bezpośrednio stawiane przez pana Marcina Kostrzyńskiego, czyli Marcina z lasu, ale stawiane przez tych, którzy wsłuchują się w te przyrodyjki, czyli opowieści o dzikich zwierzętach i to dosłownie dzikich, serwowane przez pana Marcina. A my powracamy do ważnej gałęzi, tym razem gospodarki leśnej oczywiście. Drodzy Państwo, jedziemy przez ten las, a tam leżą słupy. No właśnie, czy one się wywróciły, czy one dopiero takimi słupami będą?
Jesteśmy we fragmencie lasu, który jest już całkiem inny niż tamten poprzedni. Tu nie ma żadnych zbiorników wodnych, nie ma rowów melioracyjnych. Jest to siedliska boru świeżego. Sosna, proszę zobaczyć, jest inna. Na zrębie jest cieńsza i, tak jak obiecałem, piękna, prościutka, gonna, bez sęków. I tutaj mamy odpowiednią klasę tej sosny, ładny materiał. To są, Roman, słupy. Słupy teletechniczne. Widzi pani, są opisane takim symbolem E, jak były wyznaczane szacunki. Zostały w ten sposób sklasyfikowane, teraz pozyskane, odebrane i czekają sobie, jak przyjedzie odbiorca i je zabierze. Tutaj są nie tylko słupy teletechniczne, ale jest również i drewno tartaczne, dlatego że tych słupów nie było na tyle, żeby skompletować cały ładunek. Idzie do jednego odbiorcy, będzie zadowolony, bo jak widać, to drewno jest całkiem przyzwoite.
Okazuje się, że ciągle jeszcze potrzebne, czyli ciągle jeszcze potrzebne są te drewniane słupy.
Słupy drewniane są wykorzystywane. Są firmy, które je przerabiają i wysyłają do Afryki. A nawet, nie wiem czy pani widziała, że w Ameryce Północnej, w Stanach Zjednoczonych bardzo dużo jest słupów teletechnicznych, które są drewniane. Są one bardziej odporne na działanie okiści śniegowej. Te nitki energetyczne, które są ze słupów żelbetowych, się szybciej kładą, jeżeli jest śnieg taki mokry, niż słupy drewniane. Drewno jest bardziej sprężyste. Jest po prostu materiałem bardziej odpornym na takie działanie.
I po raz kolejny drewno pokazuje, jak jest wyjątkowe wśród tych wszystkich materiałów używanych przez człowieka.
Drzewa proste i tak jak pani mówiłem, jest to bardzo dobre technicznie drewno, wąskosłoiste, słoje są regularne. Każdy stolarz by się cieszył, jakby dostał taki materiał do przerobu.
A taki materiał oczywiście w naszych lasach, drodzy Państwo, ale w naszych lasach nie tylko drewno, także i dziki.
Po czym można rozpoznać mamę dzika albo tatę dzika?
I to jest pytanie do Państwa. Pojawiają się odpowiedzi jak najbardziej na lasmałparadio.lublin.pl i pan Wiesław, i pani Małgorzata, i pani Dominika, i Monika. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Potrzebujemy nie tylko tych różnic biologicznych, ale także nazw. Jak nazywa się mama dzicza i jak nazywa się tata dzik?
Po czym można rozpoznać mamę dzika albo tatę dzika?
Dzień dobry panie Józefie, a czy w Sitnie obok Zamościa także deszczyk?
Tak, panie redaktor. Dzień dobry panie redaktor i witam wszystkich radiosłuchaczy. Deszczyk rozpoczął tak padać się w 17:30 około. Tak, bo wcześniej wstałem, ale jeszcze nie byłem. A wczoraj podlałem ogród, bo myślałem, że już nie będzie, bo codziennie zapowiada radio, no inne media, że będzie deszcz, a nie ma. No ale bardzo chętnie chciałbym, żeby taki spokojny deszczyk padał.
I taki chyba właśnie teraz jest. Rzeczywiście, tak jest, wczoraj radę. Lublin był też delikatnie zroszony, tak niemalże pobłogosławiony tym deszczykiem. Natomiast jeśli chodzi o Roztocze, No to muszę panu powiedzieć, że tak, byłam i w okolicach Zamościa, i w okolicach Górecka. Absolutnie słoneczna, wyżowa pogoda, cieplutko, zupełnie inny świat, a wcale nie tak dużo kilometrów od Lublina. I też rozumiemy, że tam wędrując po lasach po prostu kurzy się nawet i kurzyło się wczoraj właśnie gdzieś nawet za butami, nie tylko za przejeżdżającym rowerem czy jakimś innym pojazdem. Tak to wygląda, więc dobrze, że ten deszcz się pojawia, więc pytamy, czy gdzieś głębiej na Roztoczu również ten deszczyk jest. To pytanie do państwa 801 50 10 22, a my przechodzimy do dziczej rodziny, no bo tak jakoś czerwiec to takie święta rodzinne, już zupełnie niedługo i będziemy świętować Dzień Ojca, był Dzień Matki w końcówce maja, był Dzień Dziecka na samym początku czerwca. Jak to jest w tej dziczej rodzinie, panie Józefie?
No, ojciec to ma na imię Odyniec, a mama Locha z warszlakami, pasiekami. No, mama ma tego, cycuszki, jak
to
powiedzieć.
Tak, pan Marcin to bardzo obrazowo musi wszystko wytłumaczyć, ale wiadomo, że on trafia właśnie do tych najmłodszych, choć wierzę, że i starsi, i dorośli też co nieco tej wiedzy przyrodniczej, takiej typowo praktycznej nawet są w stanie tutaj skorzystać. Tak jest. Często, tak jak pisze pan Wiesław, Locha prowadząc tę watachę, czyli rodzinę dziczą, jest taką przodownicą po prostu tego statka. I tak w wielu stadach także to wygląda, że tutaj jednak ten pierwiastek żeński na plan pierwszy się wysuwa. Prawda, panie Józefie?
Tak. No i Odyniec jest o wiele większy. No i przyrodzeniem się różni. Panie redaktor, chciałam tak coś powiedzieć pani.
Tak.
Będąc na ogrodzie, leciał sam żuraw tego. I proszę pana, za tydzień wracał, już dwie osoby wracały, dwie tego. Także poleciał gdzieś z południa na północ, czy po partnera, czy po partnerkę, nie wiem, bo to wysoko było, nie można było wiedzieć. No i wracali oboje tego.
Ornitologiczne obserwacje oczywiście przekazujemy profesorowi Grzywaczewskiemu. Bardzo serdecznie dziękuję, panie Józefie. I jeszcze razem z nami pani Marianna. Dzień dobry. Coś więcej o tych różnicach pomiędzy mamą a tatą w dziczej rodzinie?
No, dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. No jeszcze, jeżeli chodzi o Dynisa, to on ma taką silniejszą tę budowę. Ma taką dosyć szeroko, dosyć dużo rozwiniętą pierś, ma duży łeb, ma właśnie szeroki kark, no te fajki i szable są widoczne.
Otóż to, prawda? To jest tak. Coś, co rzeczywiście widać i no takie bardzo charakterystyczne jest, prawda, dla dzika.
Tak, no i ten łudzik na ten pędzel też charakterystyczny.
Tak, jak tak, najbardziej.
Tak, i ta Locha przodownica, tak faktycznie ona zawsze prowadzi watachę. Jest po prostu, to jest jedna różnica, a drugą różnicą to jest budowa. Ja mieszkam w pobliżu lasu, więc miałam możliwość kilkakrotnie widzieć dziki, ale tak z dala. Także widziałam też i Lochę prowadzącą warchlaki, ale to też troszeczkę dalej trzeba się było usuwać, żeby nie stwarzać niebezpieczeństwa.
Może dla obu stron, prawda, pani Marianno? Bo nie ma sensu zakłócanie tutaj tego spokoju życia dzikich zwierząt w lesie po prostu.
Tak, odnośnie bocianów. Ja ostatnio, będąc na łące, bo odrywałam kwiaty bzu karnego na syrop, więc łąka to pobierze z najrozmaitszych właśnie roślin. I tutaj właśnie 11 boćków widziałam na łące, maszerowały sobie, szukały pożywienia, tak. Oraz również dostrzegłam w trawie baraszkujące dwa małe liski, niedoliski, które uciekły tam do krzewów, gdzie być może była ich mama. No i cóż, no, na tej łące, w taki piękny, słoneczny dzień, było słychać takie donośne cykanie pasikoników, które są nazywane oczywiście tymi zielonymi konikami polnymi. I tych pasikoników w naszym tutaj w Polsce to jest odmian, gatunków jest wiele, jest kilkadziesiąt. I tak ja sobie pamiętam jeszcze, że takie, niektóre są takie zabawne nazwy, na przykład trajkotka, niezdarka, opaślik, piesek. I te pasikoniki to takie charakterystyczne cykanie, bo one uderzają skrzydełkami skrzydło o skrzydełko i powstaje taki właśnie charakterystyczny dźwięk. Ale również koncert składał się z ćwierkania. Czyli, ćwierkają te właśnie świerszcze polne. Świerszcze polne, bo koniki polne mają kolor zielony, bo skaczą wśród zieleni, natomiast świerszcze polne są ubarwione ciemno. One przesiadują sobie w norkach w ziemi i tym ćwierkaniem, cykaniem przywołują samicki albo odpędzają rywali. Wracając jeszcze do bodźców, ostatnio była taka sytuacja, że zgłosił się do mnie mój były uczeń, mój były wychowanek, gdzie na posesji jego rodziców wypadł bocian z gniazda. Nie wiem, czy był wyrzucony, czy wypadł, ale ten bocian był lekko ranny, więc mój były uczeń Darek zawiózł tego boćka do ptasiego azylu, do warszawskiego zoo. Także jest, dużo się dzieje w lesie. No, wędrując po lesie, od wielu lat nie spotkałam jelonka rogacza. Na kraju polany, tuż pod takim rozłożystym dębem, wygrzewał się właśnie jelonek rogacz.
Ależ miała pani szczęście. To opowiadając to, już widzimy ten obrazek po prostu oczyma wyobraźni. A muszę państwu powiedzieć, że te żółte pola rzepaku, które już w wielu miejscach po prostu poprzekwitały, to było dobre schronienie właśnie dla takich jelonków. I tam często, być może tylko i wyłącznie to akcesorium, które tak doskonale znamy, czyli poroże, można było gdzieniegdzie wyhaczyć i zobaczyć. Bardzo dziękuję pani Marianno za te wszystkie historie, powieści. Pozdrawiam. Dziękuję serdecznie. Drodzy państwo, do lisków i niedolisków też jeszcze będziemy w naszych historiach dzisiaj powracać. A skoro mowa o tych bodźkach, które gdzieś tam w sianokosach naszych ludzkich uczestniczą, no to drodzy państwo, rzeczywiście profesor Grzywaczewski tutaj zwraca uwagę, że bociany nauczyły się tego dźwięku pracując ciągnika, traktora. A co powiedzieć na taki obrazek, który wczoraj zaobserwowałam, że ciągle jeszcze także konie zwożą siano. Więc takie obrazki jeszcze na roztoczu też można zobaczyć. Ciekawa jestem, czy na rżenie konia bocian też reaguje. A my reagujemy na państwa odpowiedzi. Wszystkie były prawidłowe.
Super. Tata dzik zazwyczaj jest gruby, bo nie karmi swoich młodych, więc jest gruby, ma dużo większe kły i nie zajmuje się dziećmi. Dziećmi zajmuje się tylko mama. Są też starsze rodzeństwo, czasami pomaga, ale tatusiowie nie bardzo, niestety.
I takie są różnice pomiędzy mamą a tatą w rodzinie dzików.